powiedzieć o tych modelach, że to są chatboty, to tak jakby powiedzieć o silniku, że jest samochodem. Ilość danych, którą teraz dysponujemy w porównaniu z tym, jak to gdzieś tam historycznie było, no jest nieporównywalna. W internecie jest tyle źródeł wiedzy na temat uczenia maszynowego, tyle wspaniałych kursów prowadzonych naprawdę przez najlepszych specjalistów.
Cześć, z tej strony Przemek, a to jest pierwsza część rozmowy na temat sztucznej inteligencji, jaką przeprowadzę z doktorem Leszkiem Bukowskim, programistą, wykładowcą akademickim, specjalistą uczenia maszynowego i osobą, która na co dzień zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego. W dzisiejszej rozmowie skupimy się przede wszystkim na najważniejszych kamieniach milowych branży AI i dowiemy się, jak wskoczyć do tego rozpędzonego pociągu. W kolejnych częściach rozmowy, które będziemy publikować za tydzień i za dwa tygodnie, zapytamy naszego gościa o to, jak wejść do świata uczenia maszynowego, a także o to, jak wygląda codzienność specjalistów pracujących w tej branży. Poznamy narzędzia, biblioteki i frameworki, z których nasz gość korzysta na co dzień. No dobra, a skoro zaczynamy, to pierwszym pytaniem, z którym zmierzy się nasz gość, będzie pytanie o to, w jakim miejscu branża sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego tak właściwie jest. Co takiego działo się w ostatnich latach, że poziom ekscytacji jest tak niewyobrażalnie wysoki? No i najważniejsze pytanie, czy świat AI wciąż przyjmuje nowych kandydatów do pracy, którzy wcześniej nie zajmowali się tym tematem? Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia nasz gość.
No moje osobiste doświadczenie jest takie, że powiedzmy w momencie, kiedy ja zaczynałem, tak, wchodziłem jakoś w ten świat, to było okolice, przypuszczam, 2011-2012 roku, no to też musimy pamiętać, że wtedy w ogóle nie było w zasadzie wykształcenia kierunkowego. To znaczy wtedy jeszcze, jeżeli ktoś, nie wiem, specjalizował się w sztucznej inteligencji albo w przetwarzaniu języka naturalnego, no najczęściej to były jakieś wydziały, jakieś fragmenty, powiedzmy, studiów informatycznych. Ja tymczasem w ogóle, no ja studiowałem filozofię, z filozofii też zrobiłem doktorat. Natomiast no, filozofia jest takim bardzo pojemnym obiektem, że tak powiem, i tam można się zajmować przeróżnymi rzeczami. No ja zawsze miałem taki umysł, nazwijmy to racjonalny, więc no lubiłem logikę, zawsze zależało mi na tym, że nie wiem, że rozumowania, które gdzieś tam konstruowałem, żeby były spójne, żeby były właśnie logiczne. No i stąd mi potem się było łatwo dogadać z informatykami, to znaczy nie miałem jakiejś takiej bariery. No a kiedy zacząłem wchodzić w ogóle właśnie w ten świat informatyczny, ja pracowałem przez wiele lat w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Kiedy zacząłem wchodzić w ten świat, no to wtedy jeszcze, powiem szczerze, o uczeniu maszynowym mało się mówiło. Mówiło się o data miningu, czyli to już był ten czas, prawda, kiedy był taki hype na media społecznościowe, na to, że wokół właśnie takich rozwiązań można budować jakieś swoje rozwiązania, nie wiem, reklamowe czy jakieś inne. No ale wszyscy już sobie wtedy zdawali sprawę, że no, ilość danych, którą teraz dysponujemy w porównaniu z tym, jak to gdzieś tam historycznie było, no jest nieporównywalna i w tych danych kryje się duża wartość. Więc wtedy mówiło się o data miningu głównie. Dzisiaj się już, jeszcze się używa czasami tego terminu, ale coraz mniej. I tutaj jeszcze właśnie kilka takich rozróżnień, bo mówimy sztuczna inteligencja, właśnie pojawił się data mining. Ja najchętniej korzystam z terminu uczenie maszynowe. Jakie tu są w ogóle relacje? Generalnie no, mówimy o tym, że to ta sztuczna inteligencja jest takim najszerszym terminem. Wielu też, nie wiem, wiele osób tutaj pracujących w tym obszarze w ogóle uważa, że to nie jest najszczęśliwszy termin, sztuczna inteligencja. Ja też czasami wolę mówić inna inteligencja. No ona po prostu, no tak, jakby powstała inaczej niż ludzka i jest inna, o czym mam nadzieję dzisiaj porozmawiamy. I to jest taki najszerszy obszar. No nie będę tutaj wchodził w ogóle w te spory, jak zdefiniować inteligencji w ogóle się nie da, bo pamiętajmy o tym, że takie elementarne pojęcia, jak na przykład inteligencja, one nigdy nie mają jednej definicji, tak jak, nie wiem, w geometrii na przykład nie ma definicji tego, czym jest prosta. Mamy zbiór postulatów, to są aksjomaty, tak? I przez zbiór postulatów wprowadzamy jakieś pojęcie. I z inteligencją jest tak samo. To jest wiele cech, które jakiś, nie wiem, jakiś system musi wykazywać, czyli na przykład umiejętność planowania, właśnie posługiwania się językiem naturalnym, ale też jakaś percepcja. To wszystko się składa na sztuczną inteligencję. Też również jakieś takie zdolności, powiedzmy, motoryczne. To nazywamy robotyką właśnie, tak? Robotyka na przykład dzisiaj, no wszyscy to widzą, zostaje trochę w tyle za tym, co nazywamy no uczeniem maszynowym. Nawet wczoraj, jak było spotkanie właśnie tutaj z OpenAI w Warszawie, to Altman, tak, prezes teraz OpenAI, o tym powiedział, że wszyscy się przez wiele lat spodziewali, że to właśnie robotyka będzie tym obszarem, gdzie nastąpi jakiś przełom, gdzie się no wyłoni chociażby coś, co, nie wiem, jakoś tam nazywamy to ogólną sztuczną inteligencją. Okazało się inaczej. Czyli mamy też robotykę. I teraz tak, w tym obszarze w ogóle AI mamy takie dwa podejścia. Przez wiele lat właśnie dużo osób inspirowało się jakimiś systemami moralnymi, nie moralnymi, tylko logicznymi, przepraszam.
Moralnymi mam nadzieję też, albo
to jakby będą. Dokładnie, o tym też może dzisiaj porozmawiamy. Natomiast jakimiś systemami logicznymi, właśnie jakimiś na przykład systemami aksjomatycznymi, że możemy, nie wiem, świat opisać za pomocą jakichś takich zasad, tak? I sądziło się, że budując właśnie takie systemy sztucznej inteligencji, no to będziemy je rozwijali w ten sposób, że będziemy mieli coraz doskonalsze właśnie tego rodzaju systemy regułowe. Czasami się mówi, że to jest takie podejście symboliczne, że symbol określa się, że no właśnie jakieś operowanie symbolami w matematyce, na przykład to jest algebra, to jest taka ogólny dział manipulowania symbolami. Nie wiem, no chociażby osoby, które studiowały informatykę, to pewnie miały na pierwszym roku do czynienia z algebrą Boola, tak? Ja na przykład w zasadzie też poznawałem tą algebrę Boola, ale trochę od innej strony, jako logikę, bo to są systemy tak naprawdę, no fachowo się mówi izomorficzne, no ale generalnie to jest jedno z podejść, że budujemy jakiś taki system, opisujemy świat i ten system, który budujemy wedle tych reguł będzie postępował. Ale to się okazało niewydajne. To znaczy, no nie wiem, można powiedzieć, że ten świat, w którym my żyjemy, jest na tyle złożony, na tyle stawia jakichś nowych wyzwań przed nami, że te systemy, one nigdy pewnego takiego progu nie przekroczyły, kiedy byśmy powiedzieli, że no mamy tu faktycznie do czynienia z jakimś systemem, który wykazuje no jakieś takie, no powiedzmy, głębsze symptomy inteligencji. Tak? Ale oprócz właśnie tego właśnie nurtu, był też nurt, który nazywamy uczeniem maszynowym, czyli praca z algorytmami, które polegają na tym, że my w tych algorytmach ustalamy tylko coś, co nazywamy hiperparametrami, czyli no nie wiem, jakiś tam, nie wiem, learning rate, czyli jak szybko ma, nie wiem, tam ten algorytm się uczyć. No w każdym razie coś, co nazywamy hiperparametrami. Natomiast proces nauki, jak już odpalimy, to powiedzmy, jest od nas niezależny. I w tym machine learningu, no jeszcze był ten nurt właśnie sieci neuronowych. I on przez wiele lat był uważany za całkowicie taki pomysł, który nigdy się nie sprawdzi. W latach 80. właśnie Geoffrey Hinton, który niedawno odszedł z Google'a, jakby opracował algorytm propagacji wstecznej, jeden z fundamentów no właśnie pracy z sieciami neuronowymi, ale nadal lata 80., 90., no jak Hinton dzisiaj mówi, nasze komputery były wtedy za słabe. Nie mieliśmy jeszcze wystarczających mocy obliczeniowych żeby tak naprawdę ruszyć z miejsca. Dopiero właśnie on mówi w okolicach 2007, on po raz pierwszy mówi, wtedy miał do czynienia z systemami, takimi jakby z komputerami, które jego zdaniem zaczęły nadążać za jego pomysłami, jakimiś architekturami tych sieci neuronowych. No i przychodzi ten rok 2012, to jest, słuchajcie, taki przełom, bo wtedy wykorzystano właśnie karty graficzne GPU do wyuczenia sieci neuronowej rozpoznawania obiektów. Na zdjęciach ona jakby pobiła wszystkie poprzednie algorytmy uczenia maszynowego. No i to był taki właśnie pierwszy przełom, powiedzmy tutaj 2012 rok. To był też taki okres, kiedy to nasze podejście było bardziej skierowane na coś, co nazywamy wąską sztuczną inteligencją, czyli no nie rozwiązujmy jakiegoś wielkiego tam problemu, czy da się stworzyć analogiczny umysł do ludzkiego, tylko zajmijmy się jakimiś drobnymi problemami, to znaczy drobnymi. Teraz możemy powiedzieć, że jakoś z perspektywy no to zaczynają być dla nas drobne, ale wtedy wcale nie było. No to jest na przykład rozpoznawanie twarzy na zdjęciu. Tak? I to jest takie zagadnienie, że zauważmy, jak podejdziemy do tego w taki bardzo klasyczny sposób, że chcielibyśmy napisać algorytm na przykład w Pythonie, który tak, ten algorytm na wejściu dostaje zdjęcie i musi stwierdzić, czy tam jest twarz na tym zdjęciu. No to nikt nie potrafi tylu ifów tak zapętlonych powstawiać, żeby efektywność tego algorytmu no, była na jakimś takim zadowalającym poziomie. No to się okazało, że o wiele lepiej tutaj sobie radzi właśnie takie podejście uczenia maszynowego. Można powiedzieć, że uczenie maszynowe i w ogóle no, sieci neuronowe, no one dla informatyków to jest fajne podejście, bo to jest dla osób, które są trochę leniwe. Ja uważam zawsze, że lenistwo to jest w ogóle super cecha ludzkości, bo dzięki temu no tak. Jest możliwy postęp, tak? Bo my chcemy gdzieś tą pracę przełożyć na maszynę, więc po co my mamy pisać ten algorytm, a może my zaprojektujmy tylko powiedzmy pewną architekturę sieci, tak? A ta sieć już się będzie sama uczyła. No więc to był ten 2012 rok, a ja w ogóle, mnie zawsze fascynował język. Uważałem, że język w ogóle jest najciekawszy. Też to było takie moje i jest do dzisiaj przekonanie filozoficzne. Na początku XX wieku taki znany filozof Ludwig Wittgenstein, on wypowiedział takie znamienne zdanie, granice mojego języka są granicami mojego świata, to znaczy ten początek XX wieku i końcówka XIX wieku to był też taki moment, kiedy no, myśliciele, matematycy, filozofowie uświadomili sobie, że język ma jakąś głębszą właśnie gramatykę, no, to była logika właśnie, że gdzieś kryje się logika. Wcześniej ten postęp w logice w zasadzie nie następował od czasów Arystotelesa. Ten początek XX wieku był tutaj przełomem i on inspirował to podejście symboliczne, to regułowe, to, które no dzisiaj można powiedzieć historycznie gdzieś tam przegrywa na rzecz uczenia maszynowego i do tych problemów związanych z symboliką dochodzimy dzisiaj znowu, ale trochę jakby od innej strony, tą ścieżką maszyn learningową. No i ten powiedzmy taki duży, jeżeli chodzi o jakby przetwarzanie języka naturalnego, tą moją działkę, no to jest tam, to są lata 2014, wtedy pojawiają się pierwsze modele językowe, takie z prawdziwego zdarzenia, to jest na przykład word to vec, czyli reprezentowanie słów w języku, tak, jak to my mówimy tokenów, za pomocą wektora, tak, i my sobie ustalamy, jak ten wektor ma być długi, czy to ma być wektor o długości 30, 40, a najczęściej ten wektor ma tam w sobie kilkaset pozycji, tak? I proces uczenia polega na tym, że w ten model, no, na początku jest, sieć uczy się takiego modelu, żeby ta reprezentacja wektorowa, którą uzyskamy na końcu, na przykład dla słowa mama, była semantycznie sensowna. Co to znaczy? To znaczy, że jak na przykład jest słowo mama i tata, no to w języku naturalnym one są jakoś ze sobą powiązane. No semantycznie są bliskie, no bo mama jest, no właśnie, mamą, tata jest tatą, no bo mają dziecko, tak, i mają semantycznie ze sobą coś wspólnego. My to wyrażamy w ten sposób, że no zobaczmy sobie, jak mamy taki wektor, to możemy go sobie wyobrazić, że to jest taki punkt w przestrzeni. My dzisiaj mówimy, że to są przestrzenie semantyczne. Czasami się mówi wektor, ale dla nas to jest wszystko jedno, czy powiedzieć punkt, czy wektor, bo akurat w uczeniu maszynowym my zakładamy, że te wszystkie wektory zaczynają się w punkcie 0,0, tak, i wskazują nam jakiś punkt w tej przestrzeni n-wymiarowej. No bo jeżeli mamy wektor, który ma powiedzmy 100 elementów, no to jest przestrzeń stuwymiarowa, tak? Ja wiem, że to na początku, teraz tak jak mówię, może trochę strasznie brzmieć, ale chcę tutaj podkreślić, że dzisiaj też na przykład wytrenowanie takiej sieci, o jakiej teraz mówię, to jest w Pythonie dzisiaj 3-4 linijki. Mówię poważnie, to znaczy jakby też te jakby wysokopoziomowość tych języków sprawia, że no, jeżeli ktoś nie chce, tak? Jeżeli go interesuje na przykład tylko taki applied machine learning, taki w zastosowaniach, to może tych powiedzmy bebechów nie dotykać tam jakby jak dokładnie zbudować ten wektor i może pozostać na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie. No dobra, ale to był rok 2014, potem jest 2018 i słynny artykuł naukowy Attention is all you need. Uwaga jest wszystkim, czego potrzebujesz, i to było jakby to był moment, kiedy powstała architektura transformerów. W 2018 roku i te transformery no miały ten, w tym pierwszym swoim wydaniu, on miał taką powiedzmy budowę modułową, że był tak zwany encoder i decoder. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale od tego 2018 roku ta powiedzmy historia dużych modeli językowych rozbiła się na takie dwie gałęzie. Jedne to są takie modele, które te enkodery rozwijają, że mamy sam enkoder i to są takie modele od Google'a, które nazywamy tą rodzinę Bertami. One nie potrafią generować języka, ale potrafią robić bardzo wiele innych ciekawych rzeczy, tam możemy dotrenować taką głowicę i na przykład, nie wiem, musimy poklasyfikować jakiś tekst, czy jest spamem, czy nie spamem, albo poklasyfikować jakiś tekst, czy jest opisem produktu w sklepie e-commerce'owym, czy też jest jakąś mniej istotną informacją, tak? Czyli wyobrażacie sobie, jak budujemy właśnie jakiś system dla e-commerce'u, tak? No to dla nas to jest istotna informacja, bo na przykład zasysamy całą treść z danej strony, tak? I teraz musimy zdecydować się na przykład na to, budując jakiś taki system, czy to, co zassaliśmy, jakiś akapit, ma w sobie istotną informację, czy też nie ma. No to właśnie wykorzystując powiedzmy Berta, można zbudować taki klasyfikator, tak? Musimy mieć najpierw ileś tam takich przykładów treningowych, które są oznaczone, tak? Mają etykietę tak zwaną. Zero, jedynka. Na przykład zero powiemy, że to jest informacja o... Przepraszam, zero to nie jest informacja o produkcie, to jest jakiś tam boilerplate ze strony, a jedynka to jest informacja o produkcie, na przykład, nie wiem, jakieś jego wymiary albo dane techniczne, no cokolwiek. Tak, no i wykorzystując taki zbiór treningowy, możemy Berta wyuczyć klasyfikacji. No a drugą gałęzią... To był tak, bo to były enkodery, czyli to były te dekodery. GPT jest dekoderem właśnie. I to jest bardzo w ogóle ciekawe. Mnie to fascynuje, bo to jest bardzo prosta logika stoi, słuchajcie, za tymi modelami. O tym się często mówi. Są takie modele, że one przewidują następne słowo po prostu. Czyli jak na przykład, no pewnie wielu z was korzystało, wielu z nas korzystało, nie wiem, z czat GPT. Piszemy coś do czata GPT i on nam odpowiada. I teraz jak to działa? Najprościej ten mechanizm możemy sobie wyobrazić w ten sposób, że to, co napisaliśmy, wpada właśnie do tego modelu, do tego dekodera, a to, co dostajemy w odpowiedzi, to jest kontynuacja tak naprawdę tekstu, który on już zobaczył, bo dekoder przewiduje najpierw na podstawie jednego tokenu następny token, jak już wybierze, to mamy dwa tokeny, więc przewiduje trzeci, czwarty, piąty. Tak? I taki bardzo prosty mechanizm, okazało się, że jak go skalujemy, to znaczy karmimy ten model coraz większą ilością danych. Dzisiaj w zasadzie no można powiedzieć trochę w przenośni, że to jest cały internet, to one zaczynają robić bardzo zaskakujące rzeczy i ten cały hype, z którym mamy teraz do czynienia, jest właśnie związany nie jedynie, bo prawda, mamy też te modele generujące obrazy, ale w dużej mierze właśnie z tym dekoderem od OpenAI. Bo się okazało, że ten ich model GPT-3, on 2020 rok, właśnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, których do dzisiaj do końca nie rozumiemy. To znaczy on przewiduje cały czas kolejne słowo, ale to zadanie, o którym opowiadałem wcześniej na przykład, że mamy dwie porcje tekstu i mamy zdecydować, czy to jest opis produktu, czy to nie jest opis produktu. Tak? No to jest jakiś realny problem, z którym na przykład teraz gdzieś tam w firmie, w której pracuję, jakoś staramy się go rozgryźć. No to ten model GPT-3, a teraz już 4, okazało się, że jak do niego napiszę coś, na przykład coś takiego, jesteś moim tam asystentem, który pomaga mi klasyfikować teksty. Pokażę ci dwa przykłady tekstu, ten tekst, no i tam pokazuję mu, to jest opis produktu, to nie jest opis produktu. A teraz zobaczysz, i to wszystko piszemy w języku naturalnym, a teraz zobaczysz kolejny przykład tekstu i masz zdecydować, odpowiadając mi na przykład jednym słowem, czy to jest opis, czy to jest, czy tam labelką, opis produktu, nie opis produktu. I on bardzo często potrafi odpowiadać na takie pytania. I zauważmy, co się dzieje. To, do czego najpierw ten twór, do którego najpierw podchodziliśmy, że jest takim tworem, bo wiele osób mówi, że GPT to jest taki chatbot. To ja bym powiedział tak, powiedzieć o tych modelach, że to są chatboty, to tak jakby powiedzieć o silniku, że jest samochodem. No bo silnik to jedno z zastosowań silnika, to jest to, że możemy go wstawić do samochodu, on napędza samochód, ale są dziesiątki czy setki innych zastosowań. I podobnie moim zdaniem jest z tymi modelami, bo one mogą się stać właśnie nagle klasyfikatorem, mogą się stać właśnie asystentem programowania. Nie wiem, czy tutaj mieliście doświadczenie. Ja z Copilota korzystam na GitHubie, podpowiada mi gdzieś tam bloki kodu, oszczędza to moim zdaniem pracę, chociaż też nie ukrywam, są sytuacje, że go wyłączam z różnych względów, bo muszę się skupić dokładnie na tym, co robię i to mnie rozprasza na przykład te podpowiedzi. Więc dzieje się teraz dużo tutaj. Czy ten pociąg odjechał? Na pewno nie. To znaczy ja bym tutaj przestrzegał przed takim myśleniem, że no, że jak to się mówi, że już pozamiatany jest, tak? Znaczy to, bo to jest, słuchajcie, tak, że nawet ja w swoim środowisku to obserwuję. Jakbyśmy się cofnęli jeszcze tam na przykład do roku 2017, 18, kiedy no ja się zajmuję przetwarzaniem języka naturalnego, ale wtedy ja pamiętam, że to był taki czas, że na przykład, żeby skonstruować, nie wiem, jakąś sieć neuronową, która klasyfikuje tekst, no to faktycznie ja musiałem jakby sam zaprogramować tą sieć. No wtedy, nie wiem, głównie pracowałem w TensorFlow. TensorFlow to jest biblioteka Pythonowa od Google'a do właśnie budowania sieci. No i mamy drugą, teraz jakby zdecydowanie na, powiedzmy, największe grono ma użytkowników, to jest PyTorch od Mety, od Facebooka. No i wtedy faktycznie trzeba było taką sieć zbudować. I to jest ciekawe, bo niedawno ktoś mnie zapytał, kiedy ostatnio w ogóle była taka potrzeba w pracy, bo nie mówię, jak robię sobie coś dla siebie, jakiś tutorial, czy coś mnie po prostu zainteresuje. Kiedy ostatnio w pracy musiałem wchodzić w strukturę sieci? Ja nie potrafiłem odpowiedzieć na to, bo to już było tak dawno. Dzisiaj w zasadzie tak pracujemy w biznesie, powiedzmy, tak? Jeżeli pracujemy w biznesie, bardzo często na modelach, które już działają. To nie jest tylko GPT, takich, bo do GPT możemy się podpiąć przez API. To są bardzo ciekawe tutaj zagadnienia. Też, o, no chociażby tutaj takie pytanie, jak na nas w ogóle, na programistów wpłynie sztuczna inteligencja? No to ja muszę powiedzieć, że na przykład ja można by było powiedzieć, że mogę się bać, bo jest bardzo wiele kwestii, tak, które dotąd właśnie wymagały takiej mojej głębokiej interwencji, a teraz być może już wcale nie wymagają, nie muszę już budować sieci, albo nie wiem, kwestia danych treningowych. To jest w ogóle w takich projektach związanych z uczeniem maszynowym jeden z głównych problemów, często też hamulcy, że nie wiem, firma, klient, z którym pracujemy, nie ma wystarczającej ilości danych treningowych, albo te dane treningowe są niewystarczającej jakości. Ja już powiedzmy chyba dwa modele zbudowałem, gdzie co najmniej połowa danych treningowych została wygenerowana przez GPT, to znaczy przez API się podpiąłem, powiedziałem mu o jakie mniej więcej przykłady treningowe zdań, tak, no bo on generuje język, mi chodzi i on to wygenerował. Więc jakby na to bardzo chcę w ogóle w tej naszej dzisiejszej rozmowie zwrócić uwagę. Te modele językowe, ja czasami mówię, to wcale nie są modele językowe, ale w każdym razie nie tylko. To znaczy to, że one potrafią odpowiadać w języku naturalnym i często robią to dobrze, to jest bardzo duża rzecz. No bo język naturalny, no można powiedzieć, że człowiek jest takim najdoskonalszym komputerem. My się teraz komunikujemy w języku naturalnym i de facto każdy algorytm można by było zakodować w języku naturalnym, tylko to by było po prostu jakby... To by była bezmyślne, tak? No bo byśmy to były na przykład bardzo długie jakieś teksty, no nikt by tego nie zrozumiał, więc wymyślamy różne formalizmy, matematyczne, formalizmy właśnie związane z językami programowania. Natomiast tym takim językiem, powiedzmy, który naprawdę jest moim zdaniem najbardziej pojemny, to jest język naturalny, więc moment, w którym algorytm zaczyna posługiwać się tym językiem na takim poziomie jak współczesne te duże modele językowe, to moim zdaniem to będzie miało bardzo znaczący wpływ na naszą pracę, ale i na społeczeństwo, bo wiele systemów zaczniemy budować w taki właśnie sposób, że trochę tak leniwie tego podejdziemy. Nie będę pisał, nie wiem, jakiejś tam serii ifów, tylko zapytam się modelu. Na przykład rozwiąż mi takie zadanie, wygeneruj mi dane, albo poklasyfikuj mi te teksty, albo wygeneruj mi jakiś blok kodu, który będzie robił coś tam. No wczoraj w ogóle udostępniłem na przykład na Twitterze taką informację od Google. Oni mają taki projekt, który się nazywa Collab. To są takie notatniki, głównie Pythonowe, ale tam można też inne języki programowania w tych notatnikach eksperymentować. No i będą teraz uruchamiali właśnie jakiegoś takiego asystenta, taki moduł, gdzie powiedzmy będę mógł opisać w języku naturalnym jakiś fragment kodu, o który mi chodzi. Dla mnie to są, nie wiem, na przykład jakieś zapytania do API. No wiecie, jak się od roku albo od dwóch lat, nie wiem, nie pukało gdzieś tam, na przykład do AWS-a czy do jakiejś innej chmury, no to już tam nie pamiętamy, jak to w tej paczce Pythonowej się robiło. No trzeba przeszukiwać internet, gdzieś tam na Stack Overflow trafiamy, a być może tu będzie właśnie taki asystent. Mówimy, napisz mi tam kod, który, nie wiem, załaduje mi coś tam z S3 albo coś tam wrzuci na S3. No i one będą mogły to robić, więc wpływ na nas wszystkich to będzie miało duży i na mnie ma duży wpływ. Tak jak mówię, generuję już na przykład dane treningowe tymi modelami, no i dużo różnych eksperymentów też tutaj z nimi prowadzę.
Skoro weszliśmy już w te kwestie bardziej techniczne, to moglibyśmy pewnie podrążyć temat, moglibyśmy przejść przez te wszystkie kamienie milowe, o których powiedziałeś i te motory wzrostu, które sprawiły, że AI jest tu, gdzie jest. Natomiast porozmawiamy jeszcze o społeczeństwie. Chciałem cię zapytać, co twoim zdaniem wpłynęło na to, że Janek Kowalski, który do tej pory nie interesował się tym tematem, nagle zaczął spędzać czas na YouTubie, nagle zaczął czytać o tym, czym jest sztuczna inteligencja, zaczął testować czata GPT. Jakie najważniejsze wydarzenia były takim przełomem, jeśli chodzi o wpływ AI właśnie na społeczeństwo, które nie interesowało się tym tematem?
So, myślę, że z jednej strony następowała, powiedzmy, od tych lat 2011-2012 jakaś taka akumulacja, ale to zainteresowanie, bym powiedział, rosło liniowo. Oczywiście, wiesz, ja siedzę w tej bańce, więc ja nie miałem tego świadomości. Jasne. Nie miałem świadomości, że powiedzmy w takim naprawdę szerokim odbiorze to jest coś, co jest jeszcze gdzieś tam w sferze marzeń, coś takiego tajemniczego. No bo w tych latach właśnie, powiedzmy 2010-2011, Google zaczął już wtedy inwestować w firmy, w startupy, no które no zaczęły wtedy budować swoje rozwiązania wokół jakichś takich machine learningowych rozwiązań. Wtedy to oczywiście jeszcze nie były sieci neuronowe, ale już jakieś takie machine learningowe, więc... Dla mnie, dla osoby, która w tym siedziała, no to już jakby czytając też, co się tam dzieje, no to też już miałem, że to jest ten next big thing, tak? Że to będzie to, ale mi się wydawało zanim OpenAI wypuściło, tak upubliczniło ten model, że to już się stało, tak? Bo ja siedziałem w tej bańce, więc jakby mam kontakt z ludźmi, którzy no też się zajmują podobnymi zagadnieniami jak ja. No i skoro też tam pracuję w tych firmach, no to firmy też dostrzegły taką potrzebę. Więc siedziałem w tej mojej bańce i myśmy mieli tam te nasze, nazwijmy, wewnętrzne tam przełomy, czyli ten 2018 rok, że tam pojawienie się właśnie tych Bertów i Transformerów, no to oczywiście to było, jakby wiedzieliśmy wszyscy, że to jest przełomowe, że to jest bardzo ważne. I później w 2020 roku, jak został dany właśnie do rąk też deweloperom poprzez API GPT-3 i zacząłem właśnie czytać te pierwsze artykuły, w których się zaczęły dziać takie dziwne rzeczy, bo ja na początku tego nie rozumiem. Oni zadają, dają pytanie tak jak do dziecka, do tego modelu, a przecież on był uczony przewidywać następne słowo. Czy tam są jakieś dodatkowe, na początku wiesz, myślałem, że tam są jakieś dodatkowe mechaniki treningu, zacząłem się w to wczytywać, podpiąłem się do tego API i to już był taki moment, że jakby okej, to jest coś bardzo grubego. Natomiast ta rewolucja, o której dzisiaj mówimy z tych ostatnich miesięcy, to ja bym powiedział, że to jest tutaj w naszej świadomości, tak znaczy szeroko pojętego społeczeństwa, gdzie my jesteśmy, i gdzie to może nas doprowadzić? I to jest też bardzo ciekawe, tak powiedzmy, z takiego punktu widzenia socjologicznego, no bo Geoffrey Hinton, który jest no, takim uważany za takiego ojca w ogóle chrzestnego, uczenia głębokiego, no przecież on też to wszystko widział, ale jednak ten nastrój, który jest teraz, udzielił mu się też, no bo on odszedł z Google'a, bo powiedział, że odchodzi, ponieważ nie chce być w żaden sposób zależny, tak, od Google w swoich opiniach na temat przyszłości sztucznej inteligencji i też zagrożeń z nią związanych. Więc ja myślę, że tak jak powiedziałeś, Przemku, myślę, że upublicznienie przez OpenAI trwa tutaj też za żarty spór, czy oni dobrze zrobili, czy źle, bo tam jeszcze też dam tutaj taki kontekst. Tak jak mówię, osoby zajmujące się przetwarzaniem języka naturalnego, które no powiedzmy interesowały się tym, wiedziały, że możliwości tych modeli no są nieporównywalne z tym, co potrafiły poprzednie modele i że one właśnie wykazują taką dziwną, niezrozumiałą dla nas do dzisiaj uniwersalność, że one mogą rozmaite zadania wykonywać. Ale takie modele też jakby wcześniej miał Google. Tutaj przypominam, to jeszcze rok nawet nie minął, to się trochę odbiło tam w mediach. Był przykład takiego jednego pracownika Google, który rozmawiał z modelem Lambda i on nagle uznał i to jakby powiedział też w internecie chyba na jakimś tam forum, że ten model ma świadomość, tak? No bo Google miał już też takie modele, miał też jakby pracował nad dekoderami, ale założenie było tej firmy takie, żebyśmy jeszcze tego nie upubliczniali, że zbadajmy jeszcze te modele, że wiele rzeczy tu może pójść nie tak. No OpenAI, że tak powiem, przełamało tą barierę, upubliczniło ten model. No i to była rewolucja chyba taka w świadomości społecznej. No do mnie teraz naprawdę, no nie ukrywa, no moje życie też się zmieniło z tego względu, no bo gdzieś tam się właśnie w internecie wypowiedziałem na ten temat. Bardzo dużo ludzi przeróżnych profesji teraz się do mnie zgłasza, bo chcę właśnie na ten temat rozmawiać, bo nie zdawali sobie sprawy, że powiedzmy jesteśmy tak daleko w tych, że o, może czy daleko jesteśmy, czy nie, to byśmy musieli znać w ogóle cały przekrój badań, ale nikt historii ludzkości nie przeżył, więc nie wiemy, czy jesteśmy daleko, czy blisko, ale w każdym razie przez ostatnie 10 lat prawdopodobnie poczyniliśmy tutaj w badaniach nad sztuczną inteligencją no takie postępy jak większe niż przez cały poprzedni okres, czyli od lat 50. I ta rewolucja świadomości, ona też wpływa na środowisko programistów, ludzi zajmujących się uczeniem maszynowym, bo masa też bardzo takich ciekawych projektów na GitHubie powstała. No one się głównie wszystkie skupiają wokół tych dużych modeli, właśnie żeby je przekształcić no, w tych agentów, czyli tych sprawców, żeby to nie był tylko model, z którym można pogadać, ale żeby to był model, który może zrobić dla nas coś pożytecznego, nie wiem, zredagować za nas maile, wysłać te maile, nie wiem, może w przyszłości zrobić za nas jakieś tam przelewy za rachunki. No powstaje tu wiele pomysłów, w ogóle zaplanować nam dzień. No, o tych asystentach teraz bardzo dużo się mówi i tu bardzo wiele pomysłów powstaje. Więc ja bym powiedział, że jakiś taki przełom, nie wiem, w świadomości nastąpił od momentu tego modelu przez OpenAI. No na to wszystko się jeszcze, wiecie, nakłada cały ten kontekst geopolityczny, no bo tam Chiny ze Stanami walczą w dziedzinie półprzewodników, a to jest
osobna rozmowa, tak?
Tak, to osobna rozmowa w ogóle, więc na pewno jest to bardzo ciekawy tak moment historyczny.
Chciałem z tobą skonfrontować jedną opinię, którą ostatnio przeczytałem w internecie, która mówi o tym, że ten nagły, przyspieszony wzrost popularności właśnie tematyki sztucznej inteligencji, to jest dla branży taki obosieczny miecz. No bo o ile wcześniej ludzie do tej branży skręcali z innych kierunków, to AI skupiało wokół siebie kolorowe osobistości, ludzi z szerokimi poglądami, ludzi z szerokim, nietypowym doświadczeniem i ta wiedza się przenikała. Pytanie brzmi, czy jeśli teraz uczenia maszynowego zaczniemy uczyć, powiedzmy, w skrajnych przypadkach w szkole podstawowej, to czy nie zawęzimy poglądów specjalistów w tej dziedzinie? Co o tym sądzisz?
To bardzo ciekawe pytanie. Tak, to znaczy, ja wiesz, tak jak no, pracuję, no to powiedzmy osoby, z którymi pracuję, którzy są też właśnie moimi znajomymi, to jest przeróżnie. To jest jakby tak jak mówię, no ja jestem po filozofii, ale są tu też osoby, które mają taki background lingwistyczny, jest bardzo dużo osób, fizyków, tak? To jakby to było zawsze też takie naturalne, powiedzmy, źródło data scientistów, właśnie specjalistów od uczenia maszynowego. I to prawda. To daje nam jakby pewnie, daje nam jakiś taki szerszą perspektywę. Ale z drugiej strony, z kolei mi się wydaje, że osoby, które od początku związały swoją ścieżkę z uczeniem maszynowym i też swoje wykształcenie, chyba mają jeszcze głębsze jakieś wejrzenie tam w te struktury tych sieci. Wiesz, bo dla mnie też sieć neuronowa, tak, no to jest algorytm, który w pewnym momencie zacząłem się interesować, bo widziałem, że one się stają mocne, ale jeden z możliwych, tak? A tu ja bym powiedział, tu jakby są ludzie, którzy tak naprawdę całą swoją edukację, w zasadzie wszystkie inne podejścia w uczeniu maszynowym traktują jako historyczne. Ja nie chcę tu wchodzić, czy to dobrze, czy źle, bo tu powiedzmy, w środowisku też trwa taka dyskusja właśnie, wiesz, bo czasami jest takie zachłyśnięcie się, że trzeba to siecią neuronową rozwiązać ten problem, a często się okazuje, że o wiele prostsze jakieś rozwiązanie bardzo dobrze daje sobie radę. No ale z drugiej strony, no jednak tutaj ten postęp w tych ostatnich latach, jeżeli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego, bo język naturalny zostawał trochę w tyle za wizją komputerową, tak? Przetwarzanie obrazów, no można powiedzieć dzisiaj maszyny są lepsze od ludzi, jeżeli chodzi tam o zauważanie jakichś obiektów, no i przetwarzanie obrazów, no było powiedzmy w tych latach od 2012 roku do tego 2018-2020 pokazywany jako taki absolutny sukces uczenia maszynowego. To była wizja komputerowa. No dzisiaj doszedł jeszcze język naturalny. Właśnie tak jak mówisz, dzięki czatowi GPT, chociaż warto podkreślić, że to jest tylko jeden z modeli. To znaczy takich modeli jest więcej i to bardzo ciekawych, które powstają, są modele od Google'a, od mniejszych firm takich jak Anthropic AI, która się wywodzi z OpenAI i też można się do ich modelu podpiąć. Wiesz co, ale jakby wracając do twojego pytania, myślę, że zawsze warto w ogóle, żeby w każdym takim zespole pracującym nad rozwiązaniem jakiegoś projektu, no jednak zapewnić jakieś takie dość szerokie spektrum spojrzenia i jakąś taką perspektywę biznesową, ale i bardziej taką naukową, no i programistyczną. Także to zawsze o tym warto myśleć, ale chciałem też podkreślić jedną rzecz, to znaczy nie chciałbym, żeby osoby, które powiedzmy wiązały dotąd, nie wiem, swoją ścieżkę edukacyjną czy ścieżkę zawodową z jakąś inną dziedziną, żeby myślały, że tutaj jest jakiś mur, że to już jest zablokowane. Nie, absolutnie nie, to znaczy jednak ja myślę, że w internecie jest tyle źródeł wiedzy na temat uczenia maszynowego, tyle wspaniałych kursów prowadzonych naprawdę przez najlepszych specjalistów, przez tych, którzy właśnie pisali na przykład ten papier Attention is all you need, z najlepszych uczelni świata, z największych tam big techów, że naprawdę tutaj cały czas moim zdaniem bardzo można tutaj wejść do tej branży i zająć się uczeniem maszynowym.
W tym momencie kończy się pierwsza część rozmowy z doktorem Leszkiem Bukowskim. Informacji, których usłyszeliśmy, było naprawdę sporo, więc warto teraz zatrzymać się i zastanowić, czy te nowe informacje, które przekazał nam nasz gość, wpływają w jakiś sposób na to, czym zajmujesz się na co dzień, czy może wymagają przemyślenia planu na swoją karierę i na życie zawodowe. W kolejnych tygodniach będziemy tutaj publikować kolejne części naszej rozmowy. Już za tydzień porozmawiamy o perspektywie początkujących, a za 2 tygodnie porozmawiamy o tym, jak wygląda codzienność specjalistów pracujących w branży AI i zajmujących się uczeniem maszynowym, a także przetwarzaniem języka naturalnego. Chciałbym również powiedzieć, że już dzisiaj masz możliwość odsłuchania całej rozmowy z naszym gościem. Wystarczy tylko, że zapiszesz się do newslettera na stronie opanuj.ai, czyli stronie głównej naszego nowego projektu, który przeznaczony jest dla pasjonatów tematyki sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i nowych technologii, które zmieniają naszą codzienność. Po zapisaniu się do newslettera zyskasz 2 rzeczy. Po pierwsze, będziesz otrzymywał od nas regularne informacje z branży IT dotyczące właśnie sztucznej inteligencji, a po drugie, już dzisiaj udostępnimy Ci całość rozmowy z naszym gościem, z doktorem Leszkiem Bukowskim. Więc wybór należy do Ciebie. Możesz albo czekać kolejny tydzień i kolejne 2 tygodnie na kolejne części, albo już dzisiaj możesz wejść na stronę opanuj.ai i uzyskać dostęp do całej rozmowy. Do usłyszenia.